I wracamy do Finlandii z Moniką i Pawłem Zielińskimi, Green Team, a na YouTubie Let's Start with a Coffee. Polecamy serdecznie. Wracając do tej Finlandii właśnie, do spotkań z naturą. Finowie to, tak jak Państwo powiedzieli, mocno ułatwiają, bo oni sami dość często wyprawiają się bliżej tej natury i ją bardzo szanują, co widać. Nie zapytam, czy fiordy Wam jadły z ręki, ale zapytam o to, które z tych miejsc, które odwiedziliście, zrobiły na Was największe wrażenie i dlaczego?
Na mnie chyba cała Finlandia robi wrażenie. Natura. To, że tam jest cicho, nie ma ludzi, bo my raczej stronimy od zgiełków. Też pojechaliśmy do Finlandii, bo nie lubimy o tej porze upałów. Więc poniekąd uciekliśmy od upałów, chociaż okazało się, że na Inari, jak pływaliśmy po Inari, to dopadł nas upał. Na 300 kilometrów od Rovaniemi.
300 kilometrów na północ od koła podbiegunowego mieliśmy upały 30-stopniowe. Ledwo co... Dobrze, że Inari w czerwcu rozmarza, więc ta woda jeszcze była zimna, więc chłód bił od niej, ale przygotowując się do eksploracji tego jeziora, wyczytaliśmy, że w sierpniu średnia temperatura to jest około 15 stopni. Generalnie jesienna pogoda, więc tak też się przygotowaliśmy. I pierwszy dzień eksploracji był idealny, czyli mogliśmy sobie spokojnie jesienne ciuchy założyć. Przyszedł deszcz, jak to w tamtym miejscu. O tej porze roku powinien przyjść. Przesiedzieliśmy przy ognisku, bo się nie chcieliśmy chować do namiotu. Bo zresztą Finowie nie zwracają uwagi na deszcz, więc my postanowiliśmy też nie zwracać. Zresztą to ognisko zaraz nas wysuszyło, bo właśnie można wszędzie palić ogniska, jak tylko oczywiście nie ma zagrożenia pożarowego.
Co trzeba sprawdzać na specjalnej stronie, więc też trzeba się przygotować również w tym zakresie, wiedzieć jakie to strony i z tego korzystać, bo jeżeli rozpali się ognisko w suchym okresie, to można dostać bijący po kieszeni mandat.
Ale też często zwracają uwagę, że czy przewodnicy, czy tubylcy, tambylcy zwracają uwagę, że proszę uważać, bo jeszcze niedawno był okres suchy. No ale wracając do tych upałów, no byliśmy pierwszy dzień był idealny, tak jak marzyliśmy. Następnego dnia ubraliśmy się tak jak pierwszego dnia, zresztą to widać na naszym filmie, bo akurat już większość naszej wyprawy z Inari jest opublikowana. Mm-hmm. I nagle okazało się, że słońce coraz mocniej przypieka, coraz nam cieplej. I w momencie, kiedy już zaczęliśmy pakować kanu, no nie dało się wytrzymać w długich spodniach, w jakiejś tam bluzie. Trzeba było się powolutku rozbierać. No i już wypłynęliśmy tylko w koszulkach i w majtkach na jezioro. A jednocześnie schłodzenie w wodzie było dość nieprzyjemnym momentem, bo tu 30 stopni, a tutaj niecałe 10 stopni temperatury. Ten szok termiczny był dość trudny do zniesienia. Monika raczej nie lubi takich drastycznych, a ja wchodziłem do wody z taką dużą dozą rezerwy. Następnego dnia już było o wiele lepiej, już się przyzwyczailiśmy i można było się kąpać.
Ale wracając do głównego tematu, to myślę, że przyciągnęła nas ta przyroda, te połacie zieleni, lasów, spokoju. Więc trudno powiedzieć, które miejsce nam się najbardziej podoba, bo myślę, że jeszcze wielu nie odwiedziliśmy, ale te wszystkie parki narodowe, w których byliśmy, są jednakowo piękne. Nie da się ich porównać.
Tak, Inari zrobiło na mnie największe wrażenie chyba, ale jeśli jak wędrowaliśmy, to Park Lemenjoki. Niesamowite miejsce, 5000 kilometrów dzikiej przyrody, bez jakiejkolwiek dostępności pojazdów mechanicznych, no chyba że jakieś kłady mocno uterenowione są w stanie tam dojechać. Rzeką Lemenjoki można dopłynąć w serce tej najbardziej restrykcyjnej części parku. Dwukrotnie tam jeździ taksówka. czy tam autobus
wodny.
Wodny i niektórych zawozi. Natomiast to, co mnie urzekło, to właśnie te aktywne procesy związane z zamarzaniem i rozmarzaniem gruntu, czyli tak zwane procesy peryglacjalne. Aktywne gołoboża, piargi, tak zwane wieńce kamieniste, czyli to są takie gleby poligonalne, które powstają właśnie w części arktycznej, takie powstają. Mróz segreguje kamienie w takie właśnie wieńce połączone ze sobą, a w środku materiał drobniejszy. To przejście między tajgą a tundrą wysokogórską, bo chodzi się w dolinach piękny las świerkowy, wystarczy że szlak wejdzie powyżej tam tych 200-300 metrów nad poziomem morza i już się robi las brzozowy, a po chwili ta brzoza gdzieś znika, pojawiają się pojedyncze limby i wierzba kilkucentymetrowej wysokości. Między wierzbą jakieś tam inne roślinki typowe dla tundry, czyli na przykład dębik ośmiopłatkowy. Jeszcze nie byliśmy, jak kwitnie tundra, bo to musi być piękne. Na zdjęciach widzieliśmy, to już było niestety większość przekwitnięte.
Ale nie mieliśmy tam, tak, rzeczywiście nie mieliśmy tam czasu na nudę, bo ciągle zmieniał się krajobraz. Nagle z lasu wchodzimy w tę taką niską tundrę, więc na pewno się nie nudziliśmy tam i to był taki jeden z parków, a już kilka odwiedziliśmy, jeden z ciekawszych.
Tak, w ogóle park Lemeniaki, my sobie zaplanowaliśmy na dość lekkie przejście. Tam stwierdziliśmy, że w 3 dni nam w zupełności wystarczy, żeby obejść szlak. Tam kilometrami podają, znaczy ile kilometrów jest od punktu do punktu. Więc tak zobaczyliśmy, to jest 20-kilometrowa pętelka. No, okazało się, że oprócz tych 20 kilometrów w poziomie jest kilka tysięcy, może nie kilka tysięcy, ale ponad 2000 metrów przewyższenia. I to w górę idzie się w dół. Zaczyna się szlak, w ogóle wejście do szlaku to jest taką formą ozową, przepiękna forma. Forma glacjalna, czyli polodowcowa, która powstaje w szczelinach lodowców. I w tej chwili, czy w tunelach lodowcowych, a w tej chwili jest to taki wał, dość długi, o w miarę stromym grzbiecie. I były to szlaki komunikacyjne samów. Zresztą szlaki również wędrówki reniferów. I tam na tym ozie można było co chwilę znaleźć jeszcze ślady po pułapkach na renifery zakładane przez samów. Jest to dość falisty grzbiet, więc tylko górka, dołek, górka, dołek. A gdzieś widzimy jeziorko, no to schodziliśmy do tego jeziorka i znowu z powrotem na szlak. Okazało się po pierwszym dniu, że jesteśmy w 1/3. Żarcia wzięliśmy chyba na 3 dni tylko. A jak doszliśmy już do centrum szlaku, zrobiliśmy sobie posiłek. Była tam jakieś małżeństwo fińskie, które biwakowało. I ja tak zapytałem, bo już skończyliśmy, ognisko jeszcze się paliło, spytałem, czy gasić ognisko, czy będą korzystali. Oni zdziwieni pytają, to my idziemy dalej. A gdzie chcecie nocować? No tam podaliśmy Morga Moja. To jest taka wioska.
Poszukiwaczy złota.
Zabytkowa taka osada poszukiwaczy złota, gdzie jest teraz zlokalizowany kolejny punkt biwakowy z taką chatką, która jest powszechnie dostępna. No i chcieliśmy w takiej chatce przenocować. Więc była bardzo zdziwiona, ale to jest jeszcze 5 kilometrów stąd. No to co, to godzina. Godzina? No, okazało się, że szliśmy 3 godziny, no ale akurat byliśmy w sezonie białych nocy. Więc to, że o 11 czy w 11:30 doszliśmy do miejsca, to nie znaczyło, że nas gdzieś tam noc złapie. Latarki ani razu nie musieliśmy używać.
Ale podziwiam za kondycję w takim razie.
Tak, jednego dnia przeszliśmy chyba 26
kilometrów i było 1000 metrów podejścia. Drugiego dnia podobnie. Okazało się, właśnie jak doszliśmy do Morga Moja, okazało się, że Finowie tą pętlę, którą my sobie zaplanowaliśmy, rozkładają na 5 dni.
Ponieważ Finowie lubią, z tego co zauważyliśmy, celebrować życie na biwaku.
No my też celebrowaliśmy.
Tak, tylko byli bardzo zdziwieni, jak rozmawialiśmy, bo na przykład przyszliśmy do jednego domku ogólnodostępnego i tam jest taka zasada, że ostatni, którzy przychodzą, mogą liczyć na miejsce.
Mają prawo nocować
tak,
w domku.
Mają prawo
już
nocować.
Osoby, które były rozłożone ze śpiworami, już zaczęli się pakować, że oni idą się rozbić swój namiot, a wy będziecie tutaj nocować. Nie, my pójdziemy. Nie, wy macie prawo, zostańcie tutaj, my już sobie wypoczęliśmy, jesteśmy ogrzani, możemy się rozbić. Ja mówię, nie, to my się rozbijemy. Poczułem, że jest tam istna sauna. Chwilę się ogrzałem, już jak ciepło wróciło mi do żył, to stwierdziłem, że nie, to my idziemy się rozbić.
Tak, a jeszcze długo z nimi dyskutowaliśmy, bo pytali się nas, ale skąd idziecie? Jak to? Tyle kilometrów? Nie, no to musicie odpocząć, położyć się tutaj. Przecież nie będziecie rozkładali namiotu, bo wam to jeszcze tyle czasu zajmie. Ale my w końcu od słowa do słowa powiedzieliśmy, że leżcie tutaj spokojnie, zostańcie, a my pójdziemy się rozłożyć, ale długo musieliśmy dyskutować, żeby przekonać ich jednak, żeby nam nie ustępowali.
Tak, zaczęliśmy oszczędzać jedzenie i w sumie udało nam się po drugim noclegu mieć jeszcze zapas makaronu na kolejną strawę, szczególnie, że był akurat wysyp koźlaków, więc jedliśmy prawie codziennie sos grzybowy z makaronem. No i tak się okazało, że moglibyśmy jeszcze jeden biwak sobie zrobić. Faktem jest, że już byliśmy po 3 tygodniach podróżowania i nie mieliśmy żadnego wytchnienia. Cały czas gdzieś coś zwiedzaliśmy, goniliśmy, czy płynęliśmy.
Już trochę byliśmy zmęczeni.
Już czuć było zmęczenie, więc Monika stwierdziła, że skoro mamy białą noc, to idź masz, dojdziemy do samochodu. Wystartowaliśmy gdzieś tam koło 10 ostatniego dnia na Lemenie.
Chyba koło
17 dopiero znaleźliśmy miejsce, gdzie można było sobie kawę, postanowiliśmy kawę wypić dopiero na pierwszym odpoczynku, ale okazało się, że te wszystkie biwaczki, które były po kolei, były dostępne tylko z wody, nie było zejścia ze szlaku. No to był ten najbardziej restrykcyjny obszar, więc dopiero jak doszliśmy do pierwszego biwaku przy szlaku, dopiero sobie zrobiliśmy kawę, no ale to już była pora obiadowa, więc sobie ten obiadek, czy obiadokolację zrobiliśmy i w tym momencie zaczęli już przychodzić Finowie na nocleg w to miejsce. A przed nami było jeszcze drugie tyle drogi do samochodu. Chyba pierwsza 15 byliśmy przy samochodzie. Ale jak byliśmy na Inari, to kwadrans po północy zachodziło słońce.
Powiedzcie proszę, że chociaż spaliście do południa i odpoczywaliście.
Do 9.
A to i tak dobrze. To jednak wakacje.
Rozbiło nam, bardzo te białe noce bardzo rozbiły nam rytm. Ja w zasadzie jeszcze do dzisiaj nie mogę wstać rano, bo gdzieś tam zasypiamy dopiero około 12, 1 i to nam tak zostało.
Ale też tak siedzieliśmy sobie przy ognisku, gdzieś nie mieliśmy zegarków, tylko spoglądaliśmy od czasu do czasu na telefony, która jest godzina. I tak pewnego dnia siedzimy sobie na biwaku. Paweł, chyba strugałeś kuksę, czyli fiński kubeczek. I ja sobie popijam herbatę i tak nagle, która jest godzina? A tutaj chyba było tak z 15 po północy. Byliśmy zdziwieni, bo słońce dopiero było gdzieś w
znaczy,
połowie.
Dotykało już co prawda dolną krawędzią horyzontu. Tylko ciekawe, jak jest się u nas nad morzem, to słońce zachodzi tak dość mocno, szybciutko. A tam widać było, jak się przesuwa na tle drzew i bardziej poziomo się przemieszcza. Więc zanim ono się zniknęło za horyzontem, to upłynęło naprawdę sporo czasu. No, na Inari nie było ani chwili ciemności. Słońce zachodziło kwadrans po północy. Najniżej pod horyzontem było tam gdzieś pierwsza z groszami. No i od tego momentu już szło w górę, czyli koło w pół do trzeciej był wschód słońca.
Monika i Paweł Zielińscy, czyli Green Team, to dziś goście Radia Lublin. Do rozmowy wracamy za kilka minut.